Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Jacek Domański i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Postępują reformy papieża Franciszka. Z udziałem Hanny Suchockiej w Watykanie powstała Komisja Ochrony Nieletnich.
Ojciec Święty spotkał się z prezydentem Nigerii. Rozmawiano m.in. o potrzebie położenia kresu przemocy w tym afrykańskim kraju.
Spotykając się z katolickimi nadawcami radiowo-telewizyjnymi, papież ostrzegł media przed szerzeniem dezinformacji.
Witamy 22 marca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty ustanowił papieską komisję do spraw ochrony nieletnich. W jej skład weszła m.in. profesor Hanna Suchocka. Utworzenie specjalnej instytucji dla przeciwdziałania w Kościele zjawisku nadużyć wobec nieletnich zapowiadano już w ubiegłym roku. Obecnie 8-osobowa ekipa, w której znalazła się również była ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, ma opracować statuty komisji i zakres jej obowiązków. Do składu komisji mają zostać później dokooptowane kolejne osoby reprezentujące poszczególne obszary geograficzne.
Oprócz Hanny Suchockiej, specjalizującej się w prawie międzynarodowym, papieską komisję do spraw ochrony nieletnich stanowią Catherine Bonnet, psycholog dziecięca z Francji, Mary Collins z Irlandii, reprezentująca ofiary pedofilii, Sheila Hollins, profesor psychiatrii z Uniwersytetu Londyńskiego, kardynał Shane Patrick O'Malley z Bostonu, mający dużo doświadczenie w dziedzinie walki ze zjawiskiem pedofilii w środowiskach kościelnych, Claudio Papale, Włoch, profesor prawa kanonicznego z papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego, a także dwóch jezuitów z papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, księża Umberto Miguel Janes, pochodzący z Argentyny, teolog moralny, oraz Niemiec Hans Zollner, psycholog, organizator słynnej międzynarodowej konferencji, która w 2011 roku zapoczątkowała w Kościele strukturalne działania na rzecz walki z nadużyciami wobec nieletnich i opieki nad ofiarami.
Również nowe struktury ekonomiczne utworzone przez papieża Franciszka nabierają kształtów. Ojciec Święty mianował prałata sekretarza Rady Ekonomicznej, której koordynatorem jest kardynał Reinhard Marx. Został nim ksiądz Brian Firm. 59-letni duchowny jest Anglikiem, specjalistą od prawa kanonicznego, które wykładał na wielu uczelniach kościelnych, ostatnio w Studium Generale Marcianum w Wenecji. Z Kurią Rzymską współpracował jako konsultor Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Rady do spraw interpretacji tekstów prawnych. Zadaniem prałata sekretarza będzie pomoc kardynałowi koordynatorowi w pełnieniu zadań Rady Ekonomicznej polegających na nadzorowaniu działań administracyjnych, finansowych i gospodarczych Stolicy Apostolskiej.
O pozytywach mediów, ale też o grożących im grzechach mówił Ojciec Święty, spotykając się w Watykanie z członkami włoskiego stowarzyszenia Corallo. Zrzesza ono katolickich niezależnych nadawców radiowo-telewizyjnych o zasięgu lokalnym. Franciszek wskazał, że ich zadaniem jest dążyć do prawdy, dobra i piękna, danych nam ludziom przez Boga.
Ale są też grzechy mediów. Pozwolę sobie powiedzieć coś na ten temat. Dla mnie największe grzechy mediów to te, które idą drogą kłamstwa i jest ich trzy. Dezinformacja, pomówienie i zniesławienie. Te dwa ostatnie są ciężkie, ale nie aż tak niebezpieczne jak pierwszy. Dlaczego? Otóż pomówienie jest grzechem śmiertelnym, ale można je wyjaśnić i rozpoznać, że chodzi o pomówienie. Zniesławienie jest grzechem śmiertelnym, ale można dojść do tego, że się powie to niesprawiedliwość, bo wprawdzie zniesławiona osoba jakiejś winy się dopuściła, ale potem tego żałowała, zmieniła życie. Ale dezinformacja to mówienie tylko niektórych rzeczy, tych, które są mi wygodniejsze, a zatajenie reszty. W ten sposób ten, kto ogląda telewizję czy słucha radia, nie może wydać właściwego osądu, bo nie ma do tego elementów i nie otrzymuje ich. Od tych trzech grzechów, proszę was, trzymajcie się z daleka. Od dezinformacji, pomawiania i zniesławiania.
Ojciec Święty Franciszek przyjął dziś na specjalnej audiencji prezydenta Republiki Federalnej Nigerii Ebele Jonathana Goodlucka. Następnie nigeryjski gość odwiedził watykański sekretariat stanu.
W czasie rozmów podkreślono serdeczne relacje, jakie łączą Stolicę Apostolską i Nigerię. Wskazano również na pozytywny wpływ Kościoła na sytuację społeczną w tym kraju, zwłaszcza w takich obszarach jak edukacja, ochrona zdrowia czy promowanie dialogu między różnymi grupami ludności.
Jak podkreśla komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, szczególną uwagę zwrócono na ochronę godności człowieka i jego fundamentalnych praw, począwszy od wolności religijnej. W tym kontekście wspólnie potępiono wszelkie formy przemocy. Obydwie strony wyraziły też nadzieję na szybki powrót całego społeczeństwa Nigerii do pokojowej koegzystencji. Wymieniono także poglądy na szereg spraw dotyczących sytuacji w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu i konfliktów w Afryce Centralnej i Subsaharyjskiej.
W siedzibie Wydziału Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego odbyło się seminarium o stosunkach prawosławno-katolickich. Konferencję zorganizowano w ramach współpracy Moskiewskiego Instytutu Relacji Międzynarodowych z ogólnocerkiewną aspiranturą i doktoranturą imienia świętych Cyryla i Metodego.
Reprezentant gospodarza seminarium, ksiądz Aleksiej Dikariew, przedstawił różne kierunki współpracy między rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim. Mówił o działalności Komisji Mieszanej do spraw dialogu teologicznego, o relacjach z różnymi lokalnymi kościołami katolickimi, zwłaszcza w Niemczech i na Litwie, oraz wspólnych wysiłkach w celu ochrony wartości chrześcijańskich w świecie i chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Profesor katedry dyplomacji MGIMO Tatiana Zonowa opowiedziała o swojej wizji obecnego stanu Kościoła rzymskokatolickiego, zaprezentowała osobę papieża Franciszka oraz nawiązała do historii rozwoju stosunków Watykanu ze Związkiem Radzieckim i Federacją Rosyjską. W innych wykładach poruszano problemy wzajemnych stosunków i współpracy prawosławno-katolickiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Modlitwa o pokój i wezwanie do tego, by nie ulec globalnemu zobojętnieniu i bierności, to dwa główne cele wizyty kardynała Petera Turksona w Sudanie Południowym. Pierwszym jej etapem była stolica kraju Dżuba. Przewodniczący papieskiej rady Justicia et Pax spotkał się tam z wiernymi w kościele świętego Józefa. Podkreślił, że papież Franciszek zachęca wszystkich na całym świecie do czynnego zaangażowania się w wysiłki na rzecz zaprowadzenia trwałego pokoju, nie ulegając powszechnym trendom obojętności.
W programie kilkudniowej wizyty szefa watykańskiej dykasterii znalazły się spotkania z tamtejszym episkopatem, duchowieństwem i laikatem oraz zwierzchnikami innych kościołów chrześcijańskich. Kardynał Turkson złożył też wizytę prezydentowi Salviemu Kirze oraz ministrom jego rządu.
Ataki na rodzinę i mieszanie różnych modeli małżeństwa czy rodziny należą do głównych przyczyn kryzysu ekonomicznego, powiedział znany włoski socjolog Massimo Introvigne. Uczestniczy on w trwającym w Rzymie międzynarodowym sympozjum o polityce i rodzinie.
Introvigne przedstawił wyniki swoich badań. Jak zwrócił uwagę, powszechnie przyznaje się, że jedna z przyczyn kryzysu ekonomicznego jest natury demograficznej. W krajach, gdzie jak we Włoszech już od lat rodzi się mało dzieci, jest dziś mniej pracowników, za to wzrosły niepomiernie koszty opieki społecznej i emerytur, a z nimi podatki i publiczne zadłużenie. Włoski socjolog dowiódł, że klimat kulturowy niesprzyjający małżeństwu i rodzinie, z akceptacją społeczną i promowaniem ich form alternatywnych, jak konkubinat czy związki homoseksualne, prowadzi do zmniejszenia nie tylko liczby małżeństw, ale także dzieci. Introvigne przebadał w Urzędzie Statystycznym USA największy na świecie zbiór tzw. Fertility Files. Statystyki te potwierdzają, że kobiety w małżeństwie rodzą więcej dzieci niż żyjące poza nim. Bez istniejącej w małżeństwie perspektywy stabilności, potrzebnej do wychowania dziecka, trudno im bowiem zdecydować się na jego urodzenie.
Na Słowacji rozpoczyna się w tych dniach 14. edycja akcji związanej z Dniem Życia Poczętego. Tegoroczne hasło Słowacja dla życia nawiązuje do idei ogólnonarodowego marszu w Koszycach, w którym we wrześniu ubiegłego roku wzięło udział ponad 80 tysięcy uczestników. Dzięki wysokiej frekwencji marszu zapoczątkowano ostatnio w słowackim parlamencie debatę o ochronie życia.
Jest nadzieja, że przygotowywany tam projekt zapisu wprowadzającego do Konstytucji Republiki Słowackiej ochronę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety może uzyskać poparcie bezwzględnej większości sejmowej. Rada Stała Słowackiego Episkopatu wezwała wiernych do modlitwy w tych intencjach i do udziału w publicznych akcjach i koncertach połączonych z prelekcjami specjalistów i animatorów ruchów pracujących na rzecz życia i rodziny, które organizowane będą we wszystkich miastach wojewódzkich, począwszy od Żyliny 22 marca, a kończąc na Stołecznej Bratysławie 13 kwietnia. Nie zapomniano również o konkretnych potrzebach kobiet w ciąży i matek mających socjalne kłopoty. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizowane będą zbiórki pieniężne. Przy okazji podobnych akcji w poprzednich latach udało się uratować życie 70 53 dzieci i rozwiązać nie tylko doraźnie ponad 1100 dramatycznych sytuacji socjalnych, w których znajdowały się kobiety oczekujące dzieci i rodziny wielodzietne. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Już po raz 34 działacze pro-life zgromadzili się na ogólnopolskiej pielgrzymce w jasnogórskim sanktuarium. Tradycyjnie podczas mszy złożono przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Serce ludzkie jest niespokojne, gdy człowiek odrywany jest od Boga, powiedział do obrońców życia arcybiskup Wacław Depo.
Metropolita Częstochowski w homilii zwrócił uwagę, że dzisiaj największym zagrożeniem jest wrogość jednego człowieka wobec drugiego. Arcybiskup Depo przestrzegał, że nie możemy przeciwstawiać się Stwórcy jego prawom, bo doprowadzi to do zagłady.
Dzisiaj przychodzimy tutaj z tym niepokojem ludzkiego serca, ażeby zrozumieć jeszcze raz i potwierdzić, że poza Bogiem jest tylko śmierć.
Jak podkreślił dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, spotkanie jest także okazją do podsumowania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas, która ma na celu zablokowanie finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji doświadczeń na ludzkich embrionach. W Polsce zebrano pod tym projektem około 400 tysięcy podpisów.
W całej Europie nie milion, jak wymagane było, zebraliśmy prawie 2 miliony. Z dumą powtarzam, że stosunkowo w Europie nieduży kraj, a zebraliśmy drugą liczbę podpisów w Europie. To jest sukces, teraz przygotowujemy się do przesłuchań w Brukseli.
W Polsce funkcjonuje około 100 organizacji pro-life. Dla Radia Watykańskiego Kamil Radziwolski, Radio Jasna Góra.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Nie będzie zakazu handlu w niedzielę. Sejm odrzucił wczoraj dwa projekty ustaw, poselski i obywatelski, które zakładały zmiany w kodeksie pracy. Ksiądz Bogusław Wolański ze Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli nie traci jednak nadziei, że tego typu projekt wróci jeszcze do Sejmu.
Ja nie tracę nadziei, że ten projekt może w lepszej formie jeszcze kiedyś wróci. Na pewno wróci, bo my nie złożymy broni i nie przestaniemy działać. Ale właśnie ważne, żeby politycy dosłyszeli to, co mówią autorytety, prawdziwe autorytety, a takim jest papież. I Benedykt XVI wyraźnie na to wskazywał. Niedziela jest dniem należnym człowiekowi i rodzinie. I to szczególnie powinniśmy podkreślać.
Obecnie praca w placówkach handlowych jest zakazana jedynie w święta. Na trwających w Warszawie targach mobilnych jezuici prezentują swój projekt Modlitwa w drodze. Ich stoisko można znaleźć wśród firm z branży nowych technologii. Modlitwa w drodze to 10-minutowe rozważanie bazujące na Ewangelii. Do tej pory dostępne były na stronie internetowej, ale od środy popielcowej działa także specjalna aplikacja mobilna. Piotr Chydziński, jezuita, powiedział, że pomysł aplikacji spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.
Aplikacja jest bezpłatna dla każdego na systemy Android i iOS. Jest dla nich rzeczywiście czymś, z czego mogą skorzystać w każdym momencie swojego życia, w każdym momencie dnia. I to ich bardzo cieszy. To, że w tym swoim codziennym zabieganiu, kiedy nie mają czasu na to, żeby na chwilę przysiąść i pomyśleć, to właśnie ta modlitwa przychodzi do nich. I to jest największym i najbardziej zadowalającym aspektem tego, co daje modlitwa w drodze ludziom.
Z modlitwy w drodze codziennie korzysta około 12 tysięcy użytkowników. Średnia ilość codziennych ściągnięć plików po wprowadzeniu aplikacji to 17 tysięcy, a liczba ta wciąż wzrasta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.